Storybox zaprasza do wysłuchania książki Agnieszki Krawczyk Jezioro Szczęścia. Czyta Mirella Biel. Tylko do tych, co kochają, boskie dochodzą znaki, bo w snach pełnych wód odbijają kwiaty, kamienie, ptaki. R.M. Rilke. Gwiazdy, śpiący i duchy. Tłumaczenie M. Jastrun. Rozdział pierwszy. Październik okazał się najpiękniejszym miesiącem tej jesieni. Wrzesień przyniósł niespodziewane ochłodzenie, smutne dni bez słońca, szare i przygaszone. Zaś październik rozświetlił się wszystkimi barwami złotej polskiej jesieni. W powietrzu pachniały nagrzane słońcem liście, ale czasami czuło się już prawdziwie zimowy, chłodny wiaterek. Ranki były zimne, a noc nadchodziła bardzo szybko, jakby czaiła się wśród gałęzi drzew, czekając, by objąć ziemię w posiadanie na dłużej. Sabina Dolecka nie mogła się zmobilizować do pracy. Zamiast pisać kolejną książkę, która miała się ukazać wczesną wiosną, spędzała poranki na przyglądaniu się unoszącym się w górę jesiennym mgłom. Chodziła po swoim ogrodzie i obserwowała przebarwiające się liście oraz trawy. Uwodził ją ten charakterystyczny dla października aromat. Ostry, ziemisty, a jednocześnie pełny dogasających już nieuchronnie letnich woni. Gdy rozcierała w dłoniach suchy, żółty liść, jeszcze długo czuła na palcach jego roślinny, głęboki zapach. Miała wówczas wrażenie pełnego uczestnictwa w cyklu przyrody. Wiosną widziała, jak ten liść zawiązuje się na drzewie. Latem podziwiała go w chwale, teraz symbolicznie żegnała, krusząc w dłoni. Rankiem, gdy wyprawiła już swego męża lekarza do pracy, a przysposobioną córkę Julinkę odwiozła do szkoły, wracała na ganek tego pięknego domu położonego na skraju Doliny Mgieł i niespiesznie pijąc kawę, patrzyła na migotanie powietrza. Bardzo często towarzyszyła jej Luna, biały kot, którego przygarnęła latem. Luna, szczupła i piękna, o marzycielskich oczach i nieco sennym wyrazie pyszczka, siedziała na parapecie lub poręczy ganku z niepowtarzalną kocią gracją. Jej eleganckie i oszczędne ruchy zachwycały. Kot był kwintesencją wyrafinowania oraz dobrego stylu. Tej jesieni Sabina najbardziej lubiła chodzić do spółdzielni wiejskiej Ida, gdzie trwały prace przy marynatach sprzedawanych potem w pobliskim pensjonacie pod Gralem i Różą, ale i w wielu sklepach na terenie całego kraju. W tym roku absolutnym przebojem była cukinia. Dolecka nie miała pojęcia, że z tego średnio efektownego warzywa da się wyczarować tyle niezwykle nęcących przetworów. Były tam oczywiście całkowicie banalne cukinie w marynacie lub w formie sałatki, ale gro przygotowanych przez członkinię potraw było absolutnie oryginalnych. Sabina podziwiała więc cukinie w pomidorach i w wanilii, w zalewie musztardowej i curry, a nawet zielony dżem z cukinii z dodatkiem pomarańczy. To ostatnie wzbudziło największe zainteresowanie pisarki, która długo oglądała słoiczek, zanim zdecydowała się spróbować. Produkt smakował całkiem dobrze. Prawie tak jak galaretka agrestowa, również przygotowywana przez panie ze spółdzielni. Mamy tego tyle, że trzeba będzie sprzedawać przez internet. Cieszyła się Iwana, nazywana przez wszystkich Asią, która kierowała spółdzielnią. Spółdzielnia, oprócz domowych przetworów opartych na tradycyjnych wiejskich przepisach, zajmowała się także wyrabianiem koronek i artystycznych tkanin. Na ostatnim zebraniu wszystkie spółdzielczynie doszły do wniosku, że nadszedł czas, aby uczyć się batikarstwa, sztuki trudnej, prawie już zapomnianej, ale na którą był ogromny popyt. Batikarstwo wywodzi się z wyspy Jawa w Indonezji. tłumaczyła Sabinie Asia, pokazując cudowną tkaninę, która stanowiła wzór dla przyszłych prac. To prawdziwa sztuka zdobienia jedwabiu, który też musi być określonego gatunku. Najlepszy jest robiony ręcznie w Tajlandii za pomocą naturalnych roślinnych farb, na przykład indygo sprowadzanego z Laosu. Brzmi cudownie. Sabina rozmarzyła się, bo jak na pisarkę przystało, puściła już wodze fantazji i w wyobraźni widziała te wspaniałe wyroby malowane wyciągami z kwiatów, kory i traw. Można również barwić przyprawami, dodała Asia. Technika malowania jest bardzo czasochłonna, ale jaką przynosi satysfakcję! Zarys obrazka wykonujesz piórkiem, potem te miejsca, które nie mają być zabarwione, pokrywasz woskiem z lanoliną. Przygotowany w ten sposób materiał zanurzasz w barwniku, aż uzyska pożądaną głębię koloru. Czytałam, że aby uzyskać czarną barwę swych tradycyjnych tkanin, kobiety w Tajlandii farbują batik w barwniku indygo aż kilkadziesiąt razy. A te kolory nie zlewają się podczas barwienia? Sabina była szczerze zachwycona oglądaną tkaniną, która czarowała bogactwem kolorów i delikatnością rysunków. Nie, dlatego to taka czasochłonna sztuka. Każdy element pokrywasz woskiem i farbujesz tylko pozostałe fragmenty. To takie drukowanie kolorów, tylko ręczne i wymagające wielkiej precyzji. Chciałybyśmy robić batiki z wizerunkami naszych rodzimych roślin, tutejszych róż, ziół i polnych kwiatów, maków, bławatków i dzwonków. Fantastycznie! Sabina zapaliła się do pomysłu, bo wysoko sobie ceniła wyroby spółdzielni. Jej ślubna suknia, uszyta właśnie tutaj z miejscowych koronek i ozdobiona piękną atłasową różą Souvenir de Malmaison, o gęstych, stulonych płatkach w niespotykanym perłowo-różowym kolorze, zrobiła prawdziwą furorę. Dolecka wystąpiła w niej w sesji zdjęciowej dla magazynu ogrodniczego Elegancki Ogród, a potem suknia ta regularnie pojawiała się na okładkach czasopism o modzie i urodzie. Dzięki tym zdjęciom panie ze spółdzielni miały ręce pełne roboty. Musiały nawet odmawiać wykonania niektórych zleceń, ponieważ nie starczało już na wszystko czasu. Późna jesień, listopad to okres spokojniejszy, można więc wziąć się za coś nowego, skomentowała wesoło Asia, jakby myśląc o tym samym co Sabina. Iwana nigdy nie siedziała z założonymi rękami, przekonana, że trzeba ciągle iść do przodu, robić coś nowego. Spółdzielnia nie tylko zarabiała na własne utrzymanie, ale przynosiła też pewne dochody. Skrytym marzeniem Asi było wysłanie kilku pań do Indonezji, aby na miejscu mogły się uczyć